Śmiech i zabawa. Poważna sprawa. W spotkaniu udział biorą Sandra Zawiasa, Katarzyna Szczęsna i Justyna Młynarczyk z Fundacji Dr. Clown. Anna Bochenek, psycholog, psychoterapeuta. Dr. Wacław Idziak, innowator społeczny. Jak my, Polacy, wypadamy na tle Europy i świata, jeśli chodzi o poczucie humoru?
Myślę, że taka rzecz, która uderza bardzo, kiedy przekracza się granice Polski. Ludzie są po prostu uśmiechnięci, a w Ameryce to już jest niemalże obowiązek. Inną kwestią jest, na ile ten śmiech jest pod powierzchnią rzeczywistą radością, ale jest na pewno czymś, co sprawia, że życie jest przyjemniejsze. Natomiast w Polsce jest takie powiedzenie, śmieje się jak głupi do sera. Badania pokazują, że Polak, który nie narzeka na swojego szefa i na pensję, jest w oczach swoich kolegów niewiarygodny. I my mamy ten etos, prawda, bohaterstwa, cierpienia, to nam świetnie wychodzi. Troszkę gorzej, jeśli chodzi o ten optymizm i właśnie wykorzystanie tego, że śmiech to jest taki sygnał i most, którym pozwala nam zbudować relacje z innymi.
A ja z obserwacji myślę, że osoby z poczuciem humoru są po prostu lepiej postrzegane, mają lepsze relacje z innymi ludźmi, są bardziej komunikatywne. Ale czy my, Polacy, potrafimy się śmiać?
Jeden z socjologów, pan profesor Kuczerowski, mówi, że potrafimy się śmiać przez łzy. Śmiech Polaków, jeśli się śmieją z siebie samych, wynika z poczucia, że są gorsi od innych, więc pozostaje im już tylko śmiać się gorzko, żeby się pocieszać. Gombrowicz powiedział, że Polak to jest taki naród, że ksiądz proboszcz zazdrości sołtysowej lekkiego porodu i coś takiego w nas jest, że my się świetnie potrafimy bawić, jak komuś się coś nie uda. Gorzej, jeżeli chodzi o dystans do rzeczywistości, o właśnie takie podejście pozytywne. Kolejna taka refleksja, która mnie uderzyła, pan profesor Kieres, prawnik, były dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. Moim zdaniem niezbyt często Polacy potrafią śmiać, spojrzeć na siebie z dystansem. Jesteśmy narodem bardzo poważnym. Dzieje się tak po części dlatego, że historia nas nie rozpieszczała. Ostatnio uśmiechamy się do siebie częściej i myślę, że to się zmienia, jeśli chodzi o młodych ludzi.
Pani miała zajęcia ze studentami, z uczniami pochodzącymi z zagranicy. Jak oni postrzegają to polskie poczucie humoru?
Ja miałam zajęcia ze studentami w Warszawie i to jest fajne doświadczenie, bo to są studenci z różnych krajów. No właśnie takie Polacy wolą się nie uśmiechać, bo na przykład wywołają wilka z lasu, jak jest źle. A dziewczyna z Tajlandii powiedziała, że oni mają takie podejście, no była powódź, straciłam swój dom, uśmiecham się i buduję nowy dom. Czyli jest w tym dużo takiego, dużo pokory, ale też godzenia się z tym, co jest.
Myślę, że moglibyśmy się uczyć takiej postawy. A jeśli już się śmiejemy, to z czego najczęściej?
Najbardziej dominują kawały o blondynkach i teściowych. Często kawały o tematyce życia codziennego z cyklu przychodzi baba do lekarza. Niestety nie umiemy się śmiać z siebie, co utrudnia nam życie, bo nawet gdy na ustach mamy uśmiech, to w głębi duszy czujemy się pokrzywdzeni.
Mam takie wrażenie, że osoba, która się głośno śmieje, afiszuje się ze swoim zachowaniem, wywołuje takie poczucie zażenowania, ukradkowe spojrzenia. A co mówi to, jeżeli potrafimy się śmiać głośno, śmiać się z siebie? Co to o nas mówi?
Śmianie się z siebie to jest wartość. To jest i myślę, że przejaw inteligencji, ale też osoba, która ma dobre, ugruntowane poczucie wartości, bez lęku zdejmie swoje obrony i zacznie się z siebie śmiać, bo ona nie musi właśnie nic udowadniać.
Z tego, co pani mówi, wynika, że poczucie humoru to jest pewna umiejętność, którą możemy sobie wypracować. No na pewno nie każdy chce. Być może boimy się tego, że ludzie zaczną się z nas śmiać.
Takie mamy refleksje, że ludzie najbardziej boją się ośmieszenia, to też widzimy w naszej pracy. Jeśli traktujemy siebie śmiertelnie poważnie, to każda drobna uwaga czy coś do niej podobnego postrzegamy jako atak. A na dłuższą metę tak naprawdę to ciągłe trzymanie się w roli osoby śmiertelnie poważnej jest strasznie męczące. Ja kiedy robię sesję śmiechu, to zdecydowanie widzę różnicę, jak reagują na propozycje uczestnictwa w sesji menedżerowie wyższego szczebla, którzy już nic nie muszą. I robiłam taką sesję naprawdę dla biur zarządu, gdzie panowie w garniturach znakomicie się bawili. A kiedy to są menedżerowie niższego szczebla, którym się wydaje, że oni muszą pokazywać, jak są poważni, to on natychmiast jest tysiące wymówek. No jak oni widzą, że wyciągamy naszą, nie wiem, gumową kurę, kolorowe noski, gadżety, to natychmiast ja widzę to przerażenie na twarzy. Tragedia w ogóle, ale jak stracę wizerunek, to jest niemożliwe, ja nie mogę się z nim rozstać, bo nie będę postrzegany dobrze. I cieszy mnie to, że to jest do wypracowania, aczkolwiek jest to wyzwanie dla nas.
Mówimy o poczuciu humoru, o śmiechu. Jestem ciekawa, czy poczucie humoru to jest cecha? Czy tego da się nauczyć? Może doktor Wacław Idziak.
Taka cecha charakteru jak playfulness, na polski można by to przetłumaczyć jako zabawowość, skłonność do zabawy. To niekoniecznie musi być zabawa, którą widzimy. To jest możliwość przerabiania sytuacji na sytuację zabawową. To jest możliwość korzystania z zabawy w pełni, bo po to, żeby wejść w zabawę, to trzeba mieć coś takiego w sobie, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy dorośli. Dzieci wchodzą w zabawę szybciej, bo mają w sobie to coś jakby jeszcze w zapasie, a z czasem wytracamy to coś.
Tę skłonność do zabawy. A dlaczego ją gubimy?
Bo wiek, bo stanowisko, bo sytuacja, bo co inni powiedzą, bo nie wypada. Bo tutaj to musimy się uczyć, a nie bawić, tutaj musimy pracować, a nie bawić się. Tutaj jest szpital, tu powinno być poważnie. Tu jest dom opieki społecznej, tu powinno być poważnie.
No właśnie, a to są takie miejsca, w których śmiech jest szczególnie ważny. Ale o tym powiemy niebawem. To teraz może trochę o fizjologii. Pani Aleksandra Bochenek. Mówi pani, że śmiech jest fizjologiczną reakcją na dobry humor. Czy są jakieś etapy tej reakcji? Jak wygląda taki proces?
Pierwszy etap to jest powstanie w mózgu impulsu nerwowego, który dociera do przepony i później roznosi się to na całe ciało.
Ale z tej siły śmiechu już chyba zdawano sobie sprawę w zeszłych wiekach.
Wiemy, że siłę śmiechu już znali lekarze starożytnej Grecji, ale też w medycynie ludowej Indian. Na przełomie XIII i XIV wieku już francuski lekarz de Mondeville polecał śmiech w procesie zdrowienia w zwalczaniu bólu pooperacyjnego. Dopiero tak naprawdę jednak w drugiej połowie XX wieku zaczęto badania naukowe dotyczące śmiechu i wtedy też stworzono termin gelotologia, czyli nauka o śmiechu.
No właśnie, tak naprawdę śmiech to poważna sprawa. Mówimy o różnych aspektach stosowania śmiechu w psychoterapii.
Jeśli chodzi o ten emocjonalny, to tak naprawdę śmiech pomaga rozładować zahamowania, w reaktywowaniu różnych wypartych uczuć, emocji, które gdzieś są mocno odkładane na drugi plan, ale też ułatwianiu takich reakcji spontanicznych w trakcie terapii.
A jeśli chodzi o aspekt kognitywny?
Ten kognitywny aspekt to jest nic innego jak pobudzanie kreatywności, takie wspieranie w podejmowaniu decyzji, czy też wyzwalania z takich sztywnych wzorców, czyli przekazywania poważnych tematów w trochę innym świetle. I aspekt komunikatywny, no to wiadomo, służy jakby rozładowaniu atmosfery, rozluźnieniu atmosfery, pobudzeniu aktywności uczestników, ale też terapii, na przykład redukowania przekonania takiego, że terapeuta jest wyżej ponad pacjentem.
Doktor Wacław Idziak wspomniał o przekonaniu, że w niektórych miejscach nie wypada się śmiać. To ja chciałam zapytać panią Katarzynę Czereszewską z Fundacji Dr. Clown o pani doświadczenia, jeśli chodzi o terapię śmiechem. Ponieważ fundacja działa właśnie w takich trudniejszych, można powiedzieć, miejscach.
Pracujemy z wieloma środowiskami. Mówimy, że prowadzimy terapię śmiechem, oczywiście to jest trochę takie określenie robocze, bo wykorzystujemy i żonglerkę, i klaunadę, i sztuczki. Wszystko to są takie drogi dotarcia do tej osoby, z którą jesteśmy w szpitalu i z którą jesteśmy w trudnej sytuacji.
A czy mogłaby pani jeszcze powiedzieć słowo o działalności samej fundacji?
No, my w fundacji od 22 lat prowadzimy terapię śmiechem dla dzieci, seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami. Wiemy, że uśmiech pomaga leczyć, że zmienia nasze życie na lepsze. Widzimy to każdego dnia w szpitalach. Trafiamy rocznie do 60 tysięcy osób i to są nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe i osoby w placówkach i osoby właśnie z niepełnosprawnościami. Rozpatrywać można tą naszą pracę na dwóch płaszczyznach. To znaczy na zewnątrz zdawałoby się, że to jest kolorowa grupa przebrana w stroje, która przychodzi rozśmieszać. Natomiast to, czego my uczymy naszych wolontariuszy, to jest takie przesłanie, że właśnie wy bierzecie udział w procesie leczenia i w procesie terapii, jesteście częścią personelu medycznego czy personelu placówki. Dynamika tego i energia, którą wnoszą doktorzy klauni na oddział, to trochę tak, że zmienia się od razu klimat.
No właśnie, co się dzieje? Jak wygląda takie spotkanie?
Otwierają się drzwi, wchodzą kolorowi doktorzy klauni, pielęgniarki się zaczynają uśmiechać, doktorzy, lekarze zakładają nasze kolorowe noski. Tak się dzieje zawsze i to jest ta taka pierwsza pozorna zmiana, a potem jest ta relacja, bo istotą pracy doktorów klaunów to jest zbudowanie relacji i pokazanie drugiej osobie, że to w tej osobie jest moc, bo w każdym z nas jest ta moc dobra, moc śmiechu, który jest najbardziej demokratycznym darem i który można wykorzystać ku temu, żeby poprawić jakość swojego życia, również ku temu, żeby szybciej wrócić do zdrowia.
Niektórzy mówią, że to rodzaj animacji, ale wiem, że nie lubicie tego słowa.
Nie lubimy tego słowa bardzo, bo my nie jesteśmy animatorami. Jesteśmy doktorami klaunami, czyli uczymy ludzi, jak mogą wykorzystać moc śmiechu i swoją własną energię po to, żeby poprawić jakość swojego życia i szybciej wrócić do zdrowia.
To jest chyba duże wyzwanie, dobrać formę żartu do osoby, z którą się stykacie. Przecież każdy ma inne poczucie humoru, każdego śmieszy troszeczkę co innego.
Co innego będzie śmieszyło dziecko, co innego rodzica. My, kiedy jesteśmy w szpitalu, pracujemy również z rodzicem, pracujemy również z personelem, pracujemy z lekarzami, a nawet właśnie z panem Zenkiem, który pilnuje nam samochodu na parkingu. Mamy też takie obserwacje, że mniejsze wspólnoty, na przykład kiedy robimy pikniki w mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie się znają, kiedy jesteśmy w powiatowych, mniejszych szpitalach, tam jest łatwiej o śmiech. Ludzie mają mniej obaw niż na przykład w szpitalach warszawskich, gdzie ludzie się nie znają i reagują bardziej nieufnie, są zdystansowani i reagują obronnie. To też właśnie kolejna refleksja, że my jako Polacy mamy silne poczucie, że musimy bronić tego naszego wizerunku.
Tak, o tym już wspominaliśmy, że mamy problem, żeby śmiać się z siebie i boli nas, kiedy robią to inni. Ale jak to jest, kiedy staramy się być śmieszni, bo wtedy też trochę odzieramy się z tego pancerzyka. Wyjdzie, nie wyjdzie?
To też uczymy tego wolontariuszy. Słuchajcie, wy tam jesteście dla osób, które rozśmieszacie, mówiąc kolokwialnie, czyli jesteście dla pacjentów. To nie chodzi o to, że wy macie świetnie wypaść. Czasami będziecie śmieszni, czasami usłyszycie, nie jest to zabawne wcale i bierzecie to na klatę, mówiąc kolokwialnie, bo wy służycie. My traktujemy wolontariat jako służbę. Robimy to dla ludzi, a nie po to, żeby poprawić sobie ego. Oczywiście i tak to jest miłe, te wszystkie i to nas uskrzydla i to powoduje, że tą pracę od 22 lat kontynuujemy, że czujemy się potrzebni i wiemy, że to ma sens, ale robimy to dla tej osoby i myślę, że rozśmieszając innych, fajnie mieć taki cel, że robimy to po to, żeby innym poprawić życie i pokazać, że to jest warte, że warto się nauczyć uśmiechać, bo to po prostu sprawia, że nasze życie jest lżejsze i sympatyczniejsze.
To jak można poradzić sobie z osobą, która nie chce się roześmiać?
Po prostu zaangażować ją i wciągnąć w aktywność, żeby pokazać, że nic jej nie grozi. Na przykład na piknikach my robimy coś takiego, że ta osoba, która wygląda na najbardziej poważną, najbardziej poważny pan, który ma minę pod tytułem to jest głupie, albo najbardziej napuszony nastolatek, który ma pawi ogon, mówi ja nie jestem dzieciak. Mnie to w ogóle nie bawi. To my taką osobę wciągamy i na przykład mówimy, moja koleżanka zawsze mówiła, ale wiesz, ciocia Ania cię tak bardzo prosi, pomóż mi, no widzisz, ja z tymi dzieciakami, ja nie dam rady. Albo bierzemy takiego pana i mówimy, widzimy, że pan jest poważną osobą, że pan jest tutaj osobą, która może przekonać to towarzystwo do zabawy. I to naprawdę działa.
Czyli to jest taka pacyfikacja najtrudniejszych przypadków.
Ja to zawsze nazywam metodą Natolka Banana. Jak już mamy takiego najgroźniejszego pana za sojusznika, czy osoby, która zdawała być najmniej aktywna, to wszystko to już idzie nam zdecydowanie prościej. Gdyby mieli Państwo okazję, a zapraszamy, wejść z nami na szpitalny oddział, to jest wywoływanie śmiechu u innych, to jest aktywność, która uskrzydla. I jakkolwiek byśmy nie byli zmęczeni, to wychodzimy stamtąd z uśmiechem i z energią, bo to jest właśnie takie dobro, które się pomnaża.
Pozostajemy przy terapii śmiechem w miejscach, w których jest najtrudniej, na przykład w szpitalach. Z nami pani Romana Krzewicka ze Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość. Ma pani jakieś wspomnienie, które może trochę nam powiedzieć o tej sile śmiechu?
Zawsze mi się przypomina taka sytuacja z onkologii, gdzie było bardzo słabiutkie dziecko, które wydawało nam się, że w ogóle nie powinniśmy jak gdyby zawracać tej rodzinie głowy, tak mówiąc brzydko, że powinniśmy się cichutko wycofać, bo nie ma tam na to atmosfery. Natomiast rodzice bardzo chcieli. Dziecko nie miało siły, ale rodzice bardzo chcieli, aż w oczach było widać, jak bardzo oczekują od nas jakiejś reakcji i przede wszystkim obserwowali swoje dziecko, jak ono zareaguje. To już można powiedzieć przysłowiowe rozśmieszanie, po prostu zabawa z tym dzieckiem i szukanie sposobu, co właściwie by zadziałało, troszkę potrwało. Było to o wiele spokojniejsze spotkanie, bez wielkich wybuchów i salw śmiechu i radości, ale udało się i po prostu było widać ogromne zainteresowanie dziecka, które się wreszcie uśmiechnęło. Mama powiedziała, że musi sfotografować ten uśmiech, bo po prostu nie widziała go od miesięcy.
No i to jest prawdziwy sukces.
Daliśmy radość i rodzicom, bo każdy rodzic chce zobaczyć swoje dziecko uśmiechnięte, tak? I to jest oznaką chociażby zdrowienia albo dobrego nastroju. I to jest to też, co my dajemy, więc ten śmiech jest naprawdę dla nas bardzo ważny i poważny.
Wszyscy wiemy, że śmiech niesie wiele korzyści, ale może są konkretne badania, którymi możemy zobrazować to, jak bardzo warto się śmiać. To pytanie może skieruję do pani Anny Bochenek.
Ważne jest, że jedna minuta śmiechu pozwala osiągnąć taki efekt 45 minut relaksacji, a już 10 minut to takie 2 godziny odprężenia.
Śmiech pomaga też w sferze samego oddychania.
Większość z nas oddycha na ogół nieprawidłowo. Wdycha niewielką ilość powietrza i tylko górną częścią płuc, a w głębi płuc zalegają toksyny. Śmiech powoduje, wprowadzając w ruch klatkę piersiową i wymusza 2 razy dłuższy wdech niż wydech. Do płuc wtedy trafia 1,5 litra powietrza zamiast pół.
Poprawia też pamięć, koncentrację, działa na układ krążenia.
Pobudzamy serce do szybszego bicia, co powoduje, że krew przemieszcza się w naszym organizmie szybciej i dzięki temu w 2 minuty krew dociera 6 razy więcej do wszystkich komórek naszego ciała niż zwykle. Normalnie jest to 1-2 razy.
To jeszcze nie zapominajmy o skórze i o mięśniach twarzy.
Podczas śmiechu pracuje około 15 mięśni twarzy. Wiadomo, że ruch je napina, masuje, ujędrnia, czyli też dotlenia. Śmiech jest dobrą gimnastyką, no nie darmo mówimy, kiedy się tak śmiejemy naprawdę z brzucha, że brzuch boli ze śmiechu. Jakby to pokazuje, że całe mięśnie ciała są zaangażowane też w proces śmiania.
Chyba jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że wydzielają się endorfiny. I że śmiech nie tylko wprowadza nas w dobry nastrój, ale także i uśmierza ból. I zrobiła nam się całkiem długa lista tego zbawiennego działania śmiechu. Czy coś jeszcze?
Śmiech też zwiększa odporność, ponieważ zwiększa liczbę komórek zaangażowanych w reakcje odpornościowe, które wchłaniają i trawią wirusy, bakterie, wszelkie inne komórki rakowe na przykład, tak? Służą zapobieganiu namnażania się tych komórek. Ma to wpływ również na trawienie i na przemianę materii. Mówią, że 1 minuta śmiechu spala około 12 kilokalorii, co sprzyja szczupłej sylwetce.
A i w tym temacie pani Katarzyna, zwracam się do Katarzyny Czereszewskiej, też ma swoje spostrzeżenie.
Żeby wystymulować mózg przez śmiech, tak jak czyni to, bo ludzie zawsze mówią, jak ma się zły humor, zjedz sobie czekoladę. No więc trzeba by było zjeść 2000 tabliczek czekolady, żeby mieć takie pozytywne doznania, jak daje śmiech. Dbając o linię, odpuśćmy czekoladę, lepiej się częściej śmiejmy.
No właśnie, proszę Państwa, możemy skorzystać z takiej diety. A czy jest jakiś sposób, żeby te endorfiny wyprodukować tak po prostu, żeby troszeczkę udać ten śmiech?
Można włożyć sobie ołówek między zęby. Mózg się daje oszukać i wszystkie te pozytywne hormony szczęścia produkuje.
Zaraz, bo ja właśnie próbuję to zrobić.
W taki sposób, żeby się uniosły kąciki ust, czyli tak wzdłuż.
O, jest też tak zwana joga śmiechu. Pani Anna Bochenek, może coś na ten temat nam pani powie.
Tak, joga śmiechu, gdzie wykorzystuje się ją bardzo często przy medytacji i relaksacji. I od 2012 roku prowadzone są takie sesje przez Piotra Bielskiego. To był pierwszy Polak, który gdzieś tam w Indiach ukończył ten kurs jogi. A tak naprawdę jest to zestaw prostych ćwiczeń, które kończą się właśnie śmiechem. Dlatego też jakby walor towarzyski, rozrywkowy, czy zacieśnianie więzi i budowania nowych kontaktów jest ułatwione w takich grupach.
Jak jeszcze możemy ćwiczyć to nasze poczucie humoru?
Od 2008 roku pani humorolog dr Maria Kmita prowadzi takie warsztaty ze śmiechoterapii dla studentów medycyny, ale też dla seniorów. Prowadziła nawet taką pewną grę, która się nazywa Najgorzej. Jakby kluczem tej gry jest sztuczna szczęka, którą nakręcają po to, żeby odmierzała czas i muszą na przykład uzasadnić w tej grze takie pytania, na przykład co jest lepsze, leczyć teściową stasiencem i łuszczycą, czy przyjaciela z rzeżączką?
O matko, rozumiem, że ta gra polega na tym, żeby znaleźć jakieś sensowne wyjaśnienie. Oczywiście im bardziej śmieszne, tym lepiej. My powoli zbliżamy się do końca. Panią Romanę Krzewicką ze Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość chciałabym zapytać, jak możemy sprawić, aby Polacy częściej się uśmiechali?
My właściwie spotykamy się z tym właśnie na co dzień, że zastanawiamy się jak jeszcze bardziej, jak lepiej, jakich metod używać. Doszliśmy do wniosku, że bardzo ważnym jest rozpoznanie, na co Polacy są gotowi właśnie jeśli chodzi o sferę uśmiechu. I tu niekoniecznie chodzi o to, że śmieją się właśnie z kawałów o blondynkach, tak myślę, ale jeszcze bardziej jest tu istotne, jak bardzo się potrafią otworzyć w różnych sytuacjach. I to bardzo się tutaj sprawdza, na przykład jeśli rekrutujemy wolontariuszy, są osoby, które bardzo chciałyby pomagać, chciałyby coś robić, ale kiedy widzą, na czym polega nasze działanie, mówią, my się tak nie potrafimy otworzyć, tak? To jest ten moment, to jest właśnie ten dystans do siebie, poczucie wartości. Mieliśmy doświadczenia na przykład w pociągu do uśmiechu, takiej akcji, zupełnie sytuacja oderwana jakby od życia, kiedy w pociągu są ludzie na co dzień podróżujący z miejsca do miejsca, najczęściej do pracy, i wsiadają do takiego pociągu, żeby tą codzienną drogę sobie przejść i wtedy spotykają doktorów klaunów. Właśnie tak wyglądaliśmy, tak ubrani, rozdawaliśmy noski, rozdawaliśmy recepty. Reakcje były przeróżne. Mieliśmy tutaj cały ogromny wachlarz przeróżnych emocji i reakcji na nasz widok. Oczywiście od takiego, że dobra, nie chcę ich widzieć, weszli przebierańcy, albo łapanie się od razu za portfel, bo na pewno jak im dam parę złotych, to się odczepią, ale też bardzo fajne rozmowy i sytuacje, kiedy ludzie doskonale wchodzili w relacje z nami, mimo że naprawdę trzeba przyznać, dla nas to było bardzo trudne, ale ja wierzę, że dla tych ludzi również, bo nie wiem nawet jak ja bym się zachowała w takiej totalnie odrealnionej sytuacji.
Czyli według pani potrzeba nam trochę dystansu. A co na takie pytanie odpowie pani Katarzyna Czereszewska z Fundacji Dr. Clown?
Myślę, że jeżeli chcemy nauczyć Polaków, żeby się śmiali, to nie można wymagać tego od nich tak na już. To jest trochę tak jak w komunikacji. Należy podążać za tą, nazwałam to sobie beneficjentem uśmiechu, ale po prostu być troszeczkę krok za. My tego bardzo pilnujemy w szpitalu. Naszą ambicją nie jest to, żeby każde dziecko się, czy każda osoba, którą odwiedzamy, się roześmiała. Naszą ambicją jest to, żeby ona poczuła, że my jesteśmy z nią. Ale kiedy widzimy, że ta osoba się źle czuje, to pytamy, czy ty masz ochotę na te odwiedziny, czy masz ochotę się z nami pobawić? Jeżeli ktoś mówi nie, to nie forsujemy, bo nie można nikogo, to też jest banał, na siłę uszczęśliwić.
Pani Kasiu, czy jest dla nas jakaś nadzieja?
Jest nadzieja. Byliśmy kiedyś zaproszeni do Sejmu i Senatu. Posłowie pierwsze co powiedzieli, czy damy im nasze kolorowe noski, bo oni też by takie chcieli mieć. Pozwoliłam sobie, bo jestem z entuzjastów, tak mówię, ale drodzy Państwo, Wy jesteście śmieszni na co dzień, nie potrzebujecie naszych nosków. I przyznam, że większość się zaśmiała, więc myślę, że jest nadzieja.
Dobrze, to zawsze jest miło usłyszeć. To na koniec pani Anna Bochenek.
Każdy z nas lubi się śmiać, nie każdy potrafi doprowadzić siebie do śmiechu. Myślę, że w tym takim codziennym naszym życiu, gdzie jest wieczny pośpiech i wieczny niedoczas, jest tych okazji mało, a wydaje mi się, że jednak śmiech to jest coś, co może dać kopa na cały dzień, ale też i właśnie w przeżywaniu różnych trudnych sytuacji. Także w zasadzie nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, śmiejmy się na zdrowie.
W spotkaniu udział wzięli Sandra Zawiasa, Katarzyna Szczęsna i Justyna Młynarczyk z Fundacji Dr. Clown, Anna Bochenek, psycholog, psychoterapeuta, dr Wacław Idziak, innowator społeczny. Materiał zrealizowano w ramach projektu Think Tank Nowa Przestrzeń Społeczna Stowarzyszenia Czas, Przestrzeń, Tożsamość, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Więcej informacji na www.thinktankcpt.org.pl.